Gość dnia Radia Gdańsk.
A gościem dnia ze studia Polskiego Radia w Warszawie jest poseł Jarosław Sellin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, z którym rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, witam.
Umowa dotycząca dofinansowania Europejskiego Centrum Solidarności przez Ministerstwo Kultury przewiduje zmniejszenie dotacji dla tej instytucji. Jest głośno o tej sprawie. Proszę wyjaśnić, dlaczego Ministerstwo Kultury powróciło do minimalnej kwoty dotacji i chodzi tu o 4 miliony złotych?
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce się wywiązywać ze zobowiązań wobec każdej instytucji kultury, wobec której takie zobowiązania ma. W tym przypadku jest współprowadzącym tej instytucji, choć nie głównym, bo Europejskie Centrum Solidarności jest wpisane w rejestrze instytucji kultury prezydenta miasta Gdańska. Ale zobowiązania mamy, wynikające z umowy sprzed 6 lat. I te zobowiązania mówią, że minister kultury i dziedzictwa narodowego powinien przekazywać dotację podmiotową na Europejskie Centrum Solidarności w wysokości 4 milionów złotych. I z tego zobowiązania chcemy się wywiązywać.
A dlaczego taka decyzja? Wcześniej większe pieniądze dostawało Europejskie Centrum Solidarności.
Wcześniej większe pieniądze dostawało Europejskie Centrum Solidarności, ale nie musiało dostawać. To była corocznie podejmowana decyzja o tej kwocie. Natomiast uznaliśmy, że chcemy się wywiązywać z umowy, która jest sprzed 6 lat, i uznaliśmy też, że nie jest prawidłowa sytuacja, w której pozostali organizatorzy, czyli prezydent miasta Gdańska i marszałek województwa pomorskiego, płacą dużo mniej. Mimo że na przykład prezydent miasta Gdańska ma w tej instytucji najwięcej do powiedzenia, ma największy wpływ na kształtowanie władz tej instytucji, rady programowej, kolegium historyczno-programowego, wyboru prezesa, a daje w gruncie rzeczy 2 razy mniej pieniędzy niż minister kultury, więc jestem wdzięczny marszałkowi województwa, że podjął decyzję o podwyższeniu swojego udziału w utrzymywaniu ECS-u z 800 tysięcy złotych do 1 miliona złotych, i myślę, że tak samo powinno się zachować miasto Gdańsk jako wiodący organizator tej instytucji.
Sprawa dofinansowania ECS-u była poruszana też w kampanii wyborczej. Dzisiaj powraca, tak jak już wiemy. Jednym z takich argumentów, o którym mówią przeciwnicy zmniejszenia dotacji, jest jakby zarzut o tym, że ma być dofinansowana sala BHP Stoczni Gdańskiej. Czy to prawdziwy argument, pana zdaniem?
Sala BHP Stoczni Gdańskiej jest ważną instytucją, czy ważnym miejscem dla historii Gdańska i historii Polski. To tam odbywały się główne rozmowy w sierpniu 80 roku. To jest oryginalny budynek, oryginalnie zachowany, opowiadający o naszej historii walki o wolność. I jest pod zarządem fundacji należącej do Związku Zawodowego Solidarność. Myśmy postanowili pomóc w utrzymaniu tej sali, w wprowadzeniu tam działalności wystawienniczej i kulturalnej poprzez dotację roczną w wysokości 800 tysięcy złotych, przekazywaną za pośrednictwem Europejskiego Centrum Solidarności. Więc żeby była jasność, to są pieniądze dedykowane sali BHP, a nie pieniądze przeznaczane na działalność ECS-u. ECS jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu tych środków, dlatego że jednak związek jest. Obie instytucje opowiadają o tej samej epoce. Powinny opowiadać o dziedzictwie Solidarności. Funkcjonują blisko siebie i w związku z tym, że ECS jest również instytucją częściowo podległą ministrowi kultury, to mieliśmy taką możliwość formalną przekazywania środków na działalność sali BHP przez Europejskie Centrum Solidarności, ale Europejskie Centrum Solidarności do tych pieniędzy nic nie ma. To są pieniądze przeznaczone na salę BHP.
Czyli ten zarzut jest, rozumiem, chybiony.
A jaki zarzut, bo nie zrozumiałem?
Znaczy chodzi o to, że pieniądze po prostu zamiast do ECS-u idą na salę BHP.
Nie, na salę BHP pieniądze idą bodaj już od 2 lat.
No właśnie, a jakie, bo pan mówi, panie ministrze, pan mówi, to jest 800 tysięcy, a wcześniej jaka to była kwota?
Zero. Nikt nie dawał żadnych publicznych pieniędzy na utrzymywanie sali BHP. Nikt w ogóle takiej potrzeby nie rozumiał, a tam ważne rzeczy się dzieją.
Pamiętamy, że wyglądała fatalnie.
I to jest ważne miejsce i dopiero mój rząd i moje ministerstwo zdecydowało się pomóc tą skromną kwotą, bo Europejskie Centrum Solidarności ma budżet w wysokości kilkunastu milionów złotych, a sala BHP dostaje rocznie 800 tysięcy złotych.
A jeśli chodzi o ECS, padały takie zarzuty, że wydarzenia odbywające się tam mają charakter polityczny. Jakby też takie argumenty było słychać. To prawda, że takie wydarzenia były?
Ja powtórzę to, co powiedziałem na Senackiej Komisji Kultury, kiedy o budżecie rozmawialiśmy, bo doszło tam do dyskusji między mną a Bogdanem Burusewiczem czy Janem Rulewskim. Uważam, że jeśli ktoś szkodzi Europejskiego Centrum Solidarności, to ci, którzy instrumentalnie wykorzystują tę instytucję do prowadzenia bieżącej działalności partyjno-politycznej, a tak niestety w ostatnich latach na terenie ECS-u się działo. Zupełnie inną sytuacją jest, jeśli ktoś, czy przestrzeń sali BHP, czy Europejskiego Centrum Solidarności wynajmuje na jakieś wydarzenie, to jest normalna praktyka w każdej instytucji kultury czyniona. Ale zupełnie inną sytuacją jest to, jeśli ktoś wchodzi jak na swój teren, robi sobie tam briefing, robi sobie tam konferencję prasową, komunikuje jakieś ważne informacje polityczne, jakieś swoje zamiary, tak jakby to była siedziba partii. Tak niestety zachowywali się politycy Platformy Obywatelskiej. Jest tego wiele przykładów w sali BHP. Tak też niestety zachowuje się Lech Wałęsa. On oczywiście ma tam przestrzeń do działania, on tam ma swoje biuro, ale od aktywności politycznej wewnątrz ECS-u powinien się wstrzymywać.
Jest zaplanowane spotkanie z panią prezydent Aleksandrą Dulkiewicz, z pełniącą obowiązki prezydenta, panią Aleksandrą Dulkiewicz, z marszałkiem województwa, z panem, zdaje się, nie wiem czy pan to potwierdzi, z panem ministrem Glińskim na temat ECS-u. Dojdziecie do porozumienia?
Ja jestem wdzięczny, że pani prezydent Dulkiewicz wykonała telefon i zapytała, czy jesteśmy gotowi do rozmowy, bo oczywiście, że jesteśmy gotowi do rozmowy właśnie w takim składzie, bo to jest, tak, potwierdzam, że w takim składzie się dzisiaj spotykamy.
A, czyli dzisiaj.
Bo to jest właściwy, tak, bo to jest właściwy skład. To jest spotkanie organizatorów, którzy kilka lat temu podpisali umowę o współprowadzeniu Europejskiego Centrum Solidarności i o wspólnym finansowaniu tej instytucji. Dokładnie tak. Prezydent miasta Gdańska, minister kultury i dziedzictwa narodowego i marszałek województwa pomorskiego. I w takim składzie się spotykamy. No, rozmowy na ogół się toczy po to, żeby dojść do jakiegoś porozumienia, więc oczywiście, że taka szansa jest, że do takiego porozumienia dojdziemy. Ale ja już w pierwszym zdaniu, jak pan o to zapytał, zasygnalizowałem, że moim zdaniem trzeba sprawę postawić na nogach, a nie na głowie. Głównym płatnikiem powinien być ten, w którego rejestrze ta instytucja jest zapisana i który ma najwięcej wpływu, najwięcej władzy na tę instytucję zapisaną w statucie. To jest prezydent miasta Gdańska. Myślę, że nie będzie zaskoczeniem dla pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz, jeśli już z mediów usłyszy, że będziemy do tego zachęcać na tym spotkaniu oczywiście.
Panie ministrze, czy sądzi pan, że możliwe są ze strony miasta jakieś ustępstwa, które przyniosą... sądzimy pozytywny wpływ na działanie ECS-u, czyli że będziecie jako ministerstwo mieli jakiś większy realny wpływ na działanie Europejskiego Centrum Solidarności. Czy sądzi pan, że może do tego dojść? Takich ustępstw?
Mi się wydaje, że dobrze było po prostu się porozumieć w podstawowej sprawie, żeby ECS spełniał rolę zgodnie z wewnętrznym również regulaminem, który ma instytucji kultury, a nie instytucji, w której się również dzieją wydarzenia o charakterze politycznym. I dobrze by było, żeby każda strona się do tego zobowiązała. Natomiast jeśli chodzi o finansowanie, to powtarzam, wydaje mi się, że właściwą ścieżkę pokazał już marszałek województwa, który podjął decyzję o powrocie do dawnej dotacji, bo w 2013 roku z niezrozumiałych dla nas względów zarówno prezydentowi miasta Gdańska, jak i marszałkowi województwa pomorskiego w umowie obniżono konieczność dotowania ECS-u, a ministrowi kultury podwyższono. wbrew logice w gruncie rzeczy, ale teraz marszałek województwa podjął decyzję o powrocie do poprzedniej dotacji. Wydaje mi się, że podobną decyzję powinien podjąć prezydent miasta Gdańska.
Wspólną sprawą jest Kościół Świętego Mikołaja, jeśli mogę się tak wyrazić. Niestety ta świątynia może się zawalić i razem z prezydentem Gdańska mieliście współpracować, żeby zapobiec tej tragedii, tak? Bo w grudniu rozmawialiśmy na ten temat i deklarował pan również współpracę. Czy pan wie, w jakim stanie dzisiaj jest Kościół Świętego Mikołaja? I czy będziecie też rozmawiali przy okazji tego spotkania na ten temat?
Ja miałem dwukrotną możliwość rozmowy telefonicznej z ojcem Okońskim w tej sprawie, w momencie, kiedy musiał podejmować tę trudną decyzję o zamknięciu kościoła ze względu na bezpieczeństwo ludzi po prostu. I złożyłem taką deklarację, że jeśli tylko będą znane koszta ekspertyz, bo najpierw chyba to trzeba zrobić, żeby zobaczyć, przeanalizować, co się tak naprawdę dzieje. To jest średniowieczny kościół. Podłoże, wiadomo, na którym miasto Gdańsk zbudowano, nie jest stabilne i nie jest bardzo mocne, więc to wszystko trzeba dogłębnie przebadać i jesteśmy otwarci na pomoc również finansową w dokonaniu tej ekspertyzy, a potem pomoc finansową, jak już będzie wiadomo, co trzeba zrobić, żeby Kościół uratować, to pomoc w tych pracach. Natomiast na razie nie otrzymaliśmy żadnego wniosku, żadnego papieru, żadnego wniosku ze strony Dominikanów Gdańskich o tym, jakie mogłyby być oczekiwania po naszej stronie. Ale jak tylko takie wnioski przyjdą, to oczywiście wiemy, jaka jest waga i znaczenie tego obiektu dla miasta Gdańska i dla całej Polski, bo to jest zabytek przepiękny, zachowany, jeden z nielicznych zachowanych z pożogi wojennej zabytków gdańskich, że trzeba to ratować. Jesteśmy bardzo otwarci tutaj na współpracę i z Dominikanami, i z miastem Gdańsk, i z każdą instytucją, która będzie chciała w tej sprawie dopomagać. Na pewno również finansowa pomoc ze strony Ministerstwa Kultury jest możliwa.
Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze zadeklarowało po zabójstwie prezydenta Adamowicza, że nie wystawi żadnego kandydata w wyborach uzupełniających. Okazuje się, że jest wiele komitetów, które chcą wystawić swoich kandydatów. Wychodzi na to, że 8. Czy spodziewał się pan takiej liczby chętnych do startu w wyborach?
Szczerze mówiąc nie, bo nasza decyzja miała charakter i polityczny, i moralny. Polityczny, no ponieważ uznaliśmy, że wybory przecież odbyły się stosunkowo niedawno, w listopadzie, i ich wynik był oczywisty, jasny. Większość gdańszczan życzyła sobie dalszej prezydentury, świętej pamięci prezydenta Pawła Adamowicza. Więc to trzeba po prostu uszanować. Nie ma sensu sprawdzać woli gdańszczan zaledwie 3-4 miesiące później, czy ona przypadkiem się nie zmieniła. Moralny, no dlatego, że doszło do wielkiej tragedii, straszliwej śmierci zadanej świętej pamięci Pawłowi Adamowiczowi. I wydawało nam się, że i wydaje nam się stąd ta nasza decyzja jako pierwszej organizacji politycznej, że nie będziemy wystawiać kandydata na wyborach na prezydenta miasta Gdańska. Że tutaj jakby następcami, w tej kadencji oczywiście, następcami tragicznie zmarłego prezydenta Pawła Adamowicza powinni być jego najbliżsi współpracownicy. Natomiast liczba tych zgłaszających się chętnych, szczerze mówiąc, mnie zaskoczyła.
No, wielu obserwatorów sceny politycznej również. Panie ministrze, politycy...
Aczkolwiek od razu trzeba jasno powiedzieć, że z punktu widzenia formalno-prawnego, a nawet ustroju demokratycznego, każdy ma do tego prawo, ale też każdy też ma prawo to oceniać. Nasze intencje były jasne, przed chwilą je wyraziłem.
Politycy, szczególnie opozycji, apelowali o ostudzenie emocji, powstrzymanie się od języka nienawiści po tym dramatycznym wydarzeniu, jakie miało miejsce w Gdańsku. A jaki jest obecny język tej debaty publicznej? Tak? Bo trwa walka polityczna, dzisiaj pojawiły się taśmy w jednej z gazet. Miał być spokojniej. Czy pan sądzi, że będzie spokojniej?
Jeśli chodzi o sam język, to ja jakiś postęp dostrzegam. Myślę, że najpoważniejsi politycy się jednak miarkują. i jakieś przemyślenia widać, zwłaszcza w tych środowiskach, które dotąd były najbardziej zacietrzewione w tym języku, żeby się miarkować. Są oczywiście niechlubne wyjątki, ale jakieś jaskółki nadziei są. Życzyłbym sobie, żeby w przyszłości jednak debata publiczna miała charakter bardziej merytoryczny, a mniej dezawuujący oponenta politycznego, czy też dehumanizujący go. Bardzo niepokojący jest ten wynik badań Centrum Przeciwko Uprzedzeniom Uniwersytetu Warszawskiego, który pokazuje, że po stronie zwolenników dzisiejszej opozycji, podkreślam, dzisiejszej opozycji, jest o wiele więcej skłonności do pogardy i dehumanizowania oponentów. Warto z tego wyciągnąć wnioski. Warto, żeby też media, które sprzyjają dzisiejszej opozycji, a przez wiele, wiele lat były przeciwne szeroko rozumianej prawicy w Polsce, przemyślały to, jakich ludzi wychowały i dlaczego taką postawą się kierują. Bo rzeczywiście ten język i ta pogarda, która, i wręcz przemysł pogardy, który niektórzy publicyści to nawet tak nazwali, który funkcjonował w ostatnich i funkcjonuje w ostatnich kilkunastu latach, skierowany przede wszystkim przeciwko prawicy, przeciwko braciom Kaczyńskim, no wytwarza, zatruwa po prostu polskie życie publiczne.
No dzisiaj mamy stawiane zarzuty wobec koalicji rządzącej, znaczy wobec rządzących w jednej z gazet. Czy dzisiaj nie będzie widać tej takiej agresji politycznej znowu?
Ja tego artykułu nie czytałem, ale czytałem już jakieś komentarze. No znowu jakieś szukanie taniej sensacji. Ponoć wielka historia, wielka afera związana z tym, że Jarosław Kaczyński raczył się spotkać z jakimś austriackim biznesmenem, który chciał inwestować w Warszawie. Większość opinii publicystów, komentatorów, które zauważyłem w internecie, są takie, że kolejny kapiszon, kolejny strzał w próżnię, jeśli ktoś chciał zaszkodzić wizerunkowi Jarosława Kaczyńskiego, to raczej osiągnął efekt odwrotny od zamierzonego. Jarosław Kaczyński radzi temu biznesmenowi, żeby jeśli ma jakieś zastrzeżenia, pretensje do władz różnych szczebli, które nie pozwalają mu inwestować, to żeby po prostu poszedł do sądu i tam dociekał swoich praw. I myślę, że każdy przytomny polityk, uczciwy polityk dokładnie tak by się zachował i tak się zachował Jarosław Kaczyński.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość dnia Radia Gdańsk.